stronę długowieczności.
Dzień dobry Państwu, zapraszamy na kolejny odcinek naszego podcastu W stronę długowieczności. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski.
Ja nazywam się Marek Postuła.
A pan, panie profesorze?
Ja nazywam się Piotr Korczeński.
Czyli wybitny pulmonolog, który znalazł czas, żeby nas odwiedzić i porozmawiać tym razem o szczepieniach w kontekście długowieczności. Piotrze, to, że szczepienia wydłużyły ludzkie życie w historii ludzkości, to truizm, ale jak bardzo?
Najpierw dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że tutaj mogę do was przyjść. Tak, to jest pewien truizm. Wszyscy wiemy, że ludzie już nie umierają, nie chorują na ospę, nie chorują tak często i tak ciężko jak kiedyś na grypę. Myślę, że gdyby nie szczepienia, to ludzie umieraliby w wieku 40-50 lat. To byłaby pewnie jakaś taka średnia wieku, która by się kończyła gdzieś tam koło 60 roku życia. Przez te ostatnie 150 lat mniej więcej, odkąd szczepionki są wymyślane, kolejne są tworzone, spowodowały, że wiele chorób, no być może nie, że zupełnie przestało istnieć, chociaż ospa całkowicie została wyeliminowana z końcem lat 80. według WHO. I mam nadzieję, że nie wróci. Dzięki szczepieniom i dzięki takiemu bardzo szerokiemu, takiemu globalnemu, światowemu jakby zagospodarowaniu tego tematu. Też są oczywiście inne choroby. Nie wiem, ja jestem z lat 70. Ja pamiętam jako dzieciak jeszcze młodych ludzi na podwórku w Śródmieściu, którzy chodzili z porażeniami takimi neurologicznymi. To był taki efekt choćby przechorowania polio. Dzisiaj już tego nie ma. Dzisiaj jak nasze dzieciaki chodzą do szkoły, wszyscy są w pełni sprawni. Nikt nie widzi takich młodych ludzi jak w latach choćby jeszcze 70. Moja pamięć jeszcze, do której sięgam. To, że dzisiaj możemy mówić o przeżywalności i o wzrostu średniego wieku do 80 czy 90 lat, a może jakby tak trochę fantazjować, myśleć o przekroczeniu 100 lat, to na pewno w pierwszej trójce to są szczepienia przeciwko chorobom zarówno bakteryjnym, jak i wirusowym.
To ja mam takie dane, słuchajcie, Lancet z zeszłego roku, pewnie kojarzysz tą publikację, gdzie na pytanie, czy szczepienia zapobiegają zgonom, to w ostatnich 30 latach można powiedzieć, że my mamy... Szczepienia to 154 miliony mniej zgonów w ciągu 30 lat w skali ludzkości oczywiście. A jeśli sobie popatrzymy, ile to jest lat życia, oczywiście populacyjnie, to jest 9 miliardów lat życia. Zobaczcie, że to są absolutnie niesamowite dane epidemiologiczne. Oczywiście z punktu widzenia populacyjnego, ale to też nam pokazuje, że my jako ludzkość znaleźliśmy się dzięki szczepieniom w zupełnie innej rzeczywistości i to potwierdza to, co mówisz, no bo to są przykłady, ty mówisz przykłady ze swojego dzieciństwa, czy też coś, co jeszcze nie tak dawno było taką normą społeczną, że widzieliśmy ludzi, którzy mają powikłania wielu chorób, które dzisiaj z szczepienia w zupełności zapobiegają, ale ja myślę, że my się też zbliżamy do takiej ery, że szczepienia nam się kojarzą przede wszystkim z infekcjami, na tym się skupimy, ale no też myślę, że znajdziemy chwilę czasu, żeby porozmawiać o tym, że szczepienia to rzeczywiście są leki, czy też rozwiązanie, jeśli chodzi o przynajmniej jeden z aspektów długowieczności.
Ja myślę, że zobaczcie, jak wiele się zmieniło choćby w kalendarzu szczepień dla dzieci. I myśląc o kalendarzu szczepień, jeszcze do niedawna mówiliśmy tak domyślnie w głowie, to jest szczepienie u dzieci. Tam co miesiąc, co rok, co kolejny rok, kolejna porcja szczepień. Pneumokoki na przykład przecież nie były w latach jeszcze 70. używane. Szczepienia przeciwko pneumokokom dopiero tam w kolejnych latach. A dzisiaj, ostatnie kilka lat, to już jest, mówiąc słowo kalendarz szczepień, trzeba dodać, czy to jest kalendarz szczepień dla dzieci, taki tradycyjny, który nam jest znany. A może, no ja jestem lekarzem dla dorosłych, dla mnie już dzisiaj słowo kalendarz szczepień to jest kalendarz szczepień dla dorosłych. I to nie jest szczepionka jedna, taka gdzieś tam domyślnie zawsze u osób dorosłych ustawiona w głowie, choćby nie wiem, grypa. Tak? Domyślne szczepienie, grypa. Nie, dzisiaj to jest 5 szczepionek, 4 szczepionki. To jest cały panel szczepień, które należy wybrać. Oczywiście ten wybór jest taki dedykowany trochę w zależności od tego, czy ktoś jest chory przewlekle, czy spełnia jakieś kryteria wieku. No, dzisiaj 60-65-latek zupełnie inaczej powinien być szczepiony niż 50-latek, niż 40-latek.
A na czym polegają te różnice pomiędzy 40, 50 a 60-latkiem?
To jest wszystko pewnie oparte też na liczbach, tak? Jakby zupełnie jest inne ryzyko przechorowania, zakażenia na przykład pneumokokowego i inne jest ryzyko inwazyjnej choroby pneumokokowej, czyli ciężkiego zakażenia krwi związanego z zakażeniem na paciorkowce. Czy to jest zapalenie płuc z bakteriemią, czy to jest sepsa pneumokokowa, czy to jest na przykład zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, czyli bardzo ciężki stan związany z zakażeniem pneumokokami i inaczej, zupełnie inaczej przechoruje, czy inne jest ryzyko takiego zachorowania u młodych, wysportowanych ludzi, a zupełnie inne jest u 65-latka. Jeszcze inne u takiej osoby z przewlekłymi chorobami, palącego papierosy, z POHP, z przewlekłą niewydolnością serca. W ogóle przecież większość dzisiaj chorych tak liczbowo to są chorzy kardiologiczni i tak jest niesamowity postęp w tej kardiologii, bo dzisiaj jest znacznie mniej takich ciężkich uszkodzeń serca. Z kolei ci chorzy żyją dłużej, więc też liczbowo tych pacjentów pewnie przybywa. Jest kolosalna zmiana w takiej ciężkości pacjentów pulmonologicznych. Dzisiaj też pewnie dzięki nowoczesnej medycynie ci chorzy żyją dłużej, ale no POHP, na przykład przewlekła obturacyjna choroba płuc, no to jest 3-5% populacji. Przy 30% populacji palącej papierosy ogromny problem. Ci chorzy wymagają szczepień. No pewnie przede wszystkim wymagają tego, żeby nie palili, to jest jasne, ale tak zarządzając tym problemem, no to poza tym, że nakłaniamy czy namawiamy może bardziej do zmiany trybu życia, to wejście w szczepienia i taka prewencja przed zakażeniami jest dzisiaj podstawową rzeczą. Dzisiaj jakby dobrze leczyć pacjenta to nie jest dopuścić do choroby, to jest jakby zrobić wszystko, żeby do tej choroby nie doszło.
Tak jak my tu siedzimy, profesorze, to jaki byś nam zalecał szczepienia?
Młodzi, wysportowani ludzie.
No tacy już nie młodzi, ale wysportowani.
Na pewno wasze pokolenie, no czy nasze pokolenie, no nasze. My się niewiele różnimy wiekowo, to jest grypa. To jest coroczne szczepienie przeciwko grypie.
No właśnie nie.
Dlaczego nie szczepiliście się?
Ja to się... Ale czemu? Marek się szczepi,
natomiast ja miałem infekcję, to dlatego. Natomiast też gdzieś tam pokutuje taka wiedza, którą pozyskałem kiedyś od jakiegoś lekarza, który powiedział, że skoro nie chorujesz, jesteś aktywny fizycznie, to nie potrzebujesz. Potrzebuje.
Każdy potrzebuje. To jest rodzaj ubezpieczenia i oczywiście zupełnie jest inne ryzyko. Tak jak z ubezpieczeniem. Mhm. Zupełnie jest inne ryzyko pewnie ciężkiego przechorowania twoje. Jest mniejsze, ale ono jest istotne. A inne oczywiście osoby starszej albo przewlekłe chorujące. Każdy zdrowy jeszcze powinien grypę się zaszczepić. Raz do roku. Zresztą dzisiaj mamy ogromny wybór tych szczepionek. Są tanie, to nie powinno być żadnego problemu. Też dąży się do tego, żeby szczepić w aptekach. To jest świetna rzecz. Dzisiaj cię można pójść do apteki i zaszczepić się w aptece. Nie w każdej, ale jest możliwe.
Powiem ci, Krzysztofie, no właśnie a propos tych młodych, co mnie najbardziej tak skłoniło do tego, żeby się regularnie szczepić, to praca, jak jeszcze pracowałem w szpitalu, to chorych, których oglądałem, młode osoby w naszym wieku, czyli 30-40-latkowie, którzy niestety wylądowali na kardiologii, no nie z powodu grypy, tylko powikłań grypy, czyli z ciężką niewydolnością mięśnia sercowego. No i byli potem kwalifikowani do przeszczepu. Ja pamiętam 2 czy 3 takich chorych w swoim życiu. No i to była taka rozmowa, że oni jakby nie wiedzieli, że nie mają się szczepić i że, bo do tej pory tyle razy się przeziębiali. No bo większość osób myśli, że w sezonie grypowym to każda infekcja to jest grypa. Absolutnie tam grypa się oczywiście pojawia, ale to nie jest jedyna infekcja w okresie jesienno-zimowym i większość z nich to są infekcje wirusowe, które no tam przeciętnie zdrowy człowiek w ciągu 3-4 dni przechoruje i
przewalczy.
Natomiast no, myślę, że naszą świadomość trochę zmienił COVID i to też, jeśli miałbym czegoś dobrego poszukiwać w pandemii covidowej, no to jednak wzrosła nasza świadomość szczepień, aczkolwiek wcale nie spowodowało to, że wyszczepialność w Polsce wzrosła, no bo my jesteśmy ciągle w ogonie Europy, to Piotrek zaraz nas, mam nadzieję, wesprzesz statystykami, ale my mamy 5% wyszczepialność. Może ciut większą, bo niecałe tam 10% chyba w tej grupie seniorów, czyli osób, które powyżej 60 roku życia, tam poza grypą no jeszcze powinien być RSV, powinny być pneumokoki, no jeśli dobrze pamiętam.
Krztusiec co 10 krztusiec. Lat powinien być. Krztusiec choroba dzieci.
No właśnie, no bo to są, wiesz, choroby, o których gdzieś tam zapominamy, ale konsekwencje tego mogą być tragiczne. I też mi się przypomina mój pobyt pierwszy w szpitalu w Stanach Zjednoczonych na stypendium. Końcówka października, początek listopada, co zwróciło moją uwagę, to na fartuchach lekarze mieli nie tylko tabliczkę z nazwiskiem, tylko I'm vaccinated. Czyli mieli informację, że są zaszczepieni. Zadałem im pytanie, dlaczego wynosicie
taką plakietkę?
No to odpowiedzi było kilka. Po pierwsze, odpowiedź pierwsza była taka, że pracodawca, czyli lekarz, nie ma prawa mieć kontaktu z chorym, jeśli nie jest zaszczepiony. Czyli no takie oczywiście tutaj...
Bardzo pragmatyczne.
Bardzo pragmatyczne podejście, no ale z drugiej strony w naszym kraju, jak ja czytam te różnego rodzaju badania ankietowe, dlaczego personel medyczny się nie szczepi, to wiesz, zatrważające jest to, że brak wiary w szczepienia, to wszystkie te głupoty, które gdzieś znajdujesz w internecie, to jest brak zrozumienia, że to jest ochrona populacji, prawda? No bo to tak jak na wojnie, prawda? Zabierzesz żołnierzowi karabin, to on jest bezużyteczny. No to tak jak zabraknie tego lekarza w szpitalu w sezonie grypowym, to kto będzie tych chorych leczył, prawda? Czyli to powinien być, jakby personel medyczny powinien potrójnie rozumieć, że szczepienia są jego obowiązkiem. Po drugie, to jest też, oni mieli te plakietki, mówią, że to jest edukacja, że to jest jakby... No
to jest też takie dawanie świadectwa, prawda?
Dokładnie, danie świadectwa.
Że ja jestem... Wiecie, no lekarzem, ale lekarze to przepraszam, mają to trochę, wiedzę.
Tak, to trochę tak jakby w policji pracował ktoś, kto był karany. No tak to postrzegam. Nie rozumiem tego, że personel medyczny nie musi podlegać szczepieniom. Dla mnie to jest nie do pojęcia. Ale tak jest, rozumiem, tak? Nie musi być.
Nie ma obowiązku szczepienia.
Nie ma obowiązku ustawowego.
Natomiast no, personel się powinien szczepić, ale na pewno nie powinien podważać roli szczepień. A to też się zdarza. To jest karygodne. Natomiast jeszcze wracając do grypy. Grypa, powiedziałeś, Marek, o COVID-zie, że COVID, ten czas COVID-u dał jakąś taką nową myśl trochę, jeśli chodzi o szczepienia. Ja tak myślałem, ale chyba się z tym nie zgodzę. Był taki moment, ja wierzyłem w to, że COVID spowoduje taki trochę renesans szczepień, taką wydłużoną modę. Ja teraz mam wrażenie, że nie, że jakby wszystko wróciło do normy. Wręcz takie spostrzeżenie, że no przecież... Żyjemy wszyscy, nic się nie stało takiego, no trochę osób zmarło, jest okej, okay. A COVID dalej jest, wszyscy jakoś tam sobie radzą. Chyba nawet ta waga tego COVID-u, czy jest taka sama jak grypy, natomiast wracając do grypy, tego wątku, co mieliśmy wcześniej, to ten link z kardiologią jest niezwykle ważny. On jest ważniejszy tak naprawdę, szczepienie przeciwko grypie i ochrona przed grypą i powikłaniami kardiologicznymi jest ważniejsza niż powikłaniami pulmonologicznymi. Ja często...
To pozwolisz, Piotrze, że ja przytoczę, tak. Wiesz, bo to jest...
Uderz w stół, kardiolog się odezwie.
Nie, no bo to jest tak, że wiesz, no my dużo o tym mówimy i w kardiologii pojawiły się, wreszcie w tym roku się pojawił pierwszy taki dokument kardiologiczny, zalecenie ekspertów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dedykowane tylko i wyłącznie szczepieniom. Czyli zobacz, że my też w kardiologii do tej pory... Były dwa dokumenty wytyczne dotyczące przewlekłych zespołów wieńcowych i niewydolności serca, gdzie znajdowały się zalecenia szczepień. Były wymienione przede wszystkim grypa i pneumokoki. Natomiast pojawił się wreszcie dokument pierwszy dedykowany tylko szczepieniom. No to jest w kontekście grypy bardzo istotne, no bo jeśli mamy pacjenta, który się kardiologicznego, który się szczepi przeciwko grypie, no to redukujemy mu ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny na prawie 30%. Redukcję zawału o blisko 20%, czyli masz pacjenta, który ma nadciśnienie, nie wiem, hipercholesterolemię, pewnie ma jakieś blaszki miażdżycowe, no to samo szczepienie przeciwko grypie zmniejsza mu prawdopodobieństwo tego, że on będzie miał zawał. Oczywiście w konsekwencji infekcji wirusowej, bo też pamiętajmy, że sama infekcja i są na to badania i jest taka hipoteza, że to jest taki ten stan zapalny wywołany infekcją wirusową, to jest taki czynnik spustowy właśnie, czy też predysponujący do wystąpienia tych powikłań. No to jest też zmniejszenie ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych o ponad 20%, czyli zobacz, że mamy, jasne. Można powiedzieć, jak zapamiętasz, że 20% średnio sobie redukujesz ryzyko kardiologiczne, już nie wchodząc w te twarde punkty końcowe, które my w kardiologii rozkładamy, to widzisz, że takie zwykłe szczepienie u pacjenta, czyli pewnie moglibyśmy pomyśleć o de facto pokoleniu wyżej, czyli naszych rodziców, czy też już naszym, no przepraszam, ale my już wchodzimy w ten wiek, gdzie czynników ryzyka pewnie nasi koledzy, niekoniecznie my, ale nasi koledzy mają trochę. Ja coraz częściej słyszę, że niestety już moi koledzy, a to mają, są po zawale, ale to są po udarze, a to mają inne problemy i to się okazuje, że to są już nasze pokolenie, to są osoby, czyli 40 plus, osoby, które też odnoszą korzyści, że ja bym wcale tej granicy, Piotrek, jeśli się, nie wiem, czy się ze mną zgodzi, że 60, bo teraz jak patrzę na te wytyczne, to one dotyczą 60 plus. Czyli osób, które no teraz trudno nazwać w wieku podeszłym, bo to nieelegancko brzmi i to też nawet, wiesz, my niedługo będziemy mieli.
To się zmieni. Ja z tego momentu
nie chcę mówić, że się zbliżamy do 60, bo nam trochę daleko, ale to czas szybko mija. No jak będę miał 60 lat, to nie będę chciał sobie myśleć, że jestem w wieku podeszłym, czy
tak wieku będę do ciebie mówił.
Senioralnym.
Seniorze.
Tylko no, to będzie kolejny etap życia, gdzie pewnie ta trochę profilaktyka będzie musiała być inaczej skonstruowana, ale ja myślę, że to już teraz w kontekście tych danych epidemiologicznych my powinniśmy właśnie myśleć o szczepieniach jako takim dodatkowym, no tak jak dbamy o ciśnienie, tak jak dbamy o mycie zębów, bo to też jest czynnik przecież ryzyka kardiologicznego, no to dlaczego mamy nie dbać o szczepienia, czyli sobie wszystkimi możliwymi sposobami. Ja tak myślę o medycynie długowieczności i tak swoją rolę upatruję, że ja aktywnie poszukuję wszystkich czynników, takie żeby jak ktoś do mnie przychodzi, żeby znaleźć te wszystkie czynniki i powiedzieć, że twoja ścieżka do długowieczności to jest właśnie szczepienia, to jest badanie słuchu, to jest badanie uzębienia, czy tam nie ma próchnicy, czy nie ma chorób przyzębia. Czyli wszystko to, co potencjalnie może zwiększać prawdopodobieństwo rozwoju chorób cywilizacyjnych.
No ale tutaj mamy eksperta od szczepień i ja znowu wracam do ciebie, Piotrze, czyli ludzie tacy jak my 40+, 50+, którzy są stosunkowo zdrowi, na pewno powinni się szczepić na grypę. Na co jeszcze?
Na pewno powinni szczepić się na grypę. Jeszcze to, trzymamy się tej grypy.
Dobrze.
Jest bardzo też ciekawe takie doniesienie. Lubię o nim mówić. Ono pokazuje rolę szczepionki przeciwko grypie u pacjentów w grupie kardiologicznej i w grupie pulmonologicznej, gdzie porównywano tak jakby redukcję konieczności przyjść do szpitala z powodów różnych kardiologicznych, zaostrzenie wydolności serca, zawałów itd., itd. Czyli chory, który jest kardiologicznie chory, on praktycznie przez 300 dni, to jest prawie cały rok od zaszczepienia, wchodzi do tej grupy o zmniejszonym ryzyku hospitalizacji. Kardiologiczny pacjent. A pacjent pulmonologiczny, to redukcję ma mniejszą, to jest około 3 miesięcy. Nawet w tym widać, jaka rola właśnie kardiologa i takiego myślenia, takiej argumentacji kardiologicznej jest w kontekście grypy ważna. To jest najważniejsze. Myślę, że drugą taką szczepionką, która zmniejsza, szczególnie osoby, które chorowały, to wiedzą, to jest krztusiec. I to jest, no to jest bakteryjna choroba, którą oczywiście jesteśmy szczepieni w dzieciństwie i jakby jesteśmy jakoś tam chronieni, ale ten poziom odpowiedzi immunologicznej się z wiekiem się obniża. Stąd też te przypomnienia są ważne i często w ogóle u osób starszych trzeba szczepić więcej, częściej, nie myśląc, że ktoś jest słabszy, bo jest starszy, tylko właśnie w związku z tym, że jest starszy, jest słabszy, trzeba taką osobę być może mocniej wyszczepiać. Czyli na pewno krztusiec raz na 10 lat. Jeśli chodzi o pneumokoki, to na pewno wszystkie osoby, które mają czynniki ryzyka, zaszczepienie osoby, która nie ma czynników ryzyka, ale jest zaszczepiona choćby na pneumokoki, nie jest błędem. Tak? Jest to zabezpieczenie również. No, pewnie o takiej sile, tak na dzisiaj rozumiejąc medycynę, pewnie ta siła wsparcia nie jest taka duża. No, ale tak jakby zakładając, że walczymy z takim powtarzalnym, nawracającym gdzieś tam stanem zapalnym, każdym stanem zapalnym, który się w organizmie będzie wytwarzał, no to każda szczepionka to jest zmniejszenie jakby tego poziomu, jest korzystne.
No i na COVID rozumiem, też się szczepimy.
No i COVID, tak. COVID, nowe czasy. Zresztą jeśli chodzi o COVID, to jest w ogóle rewolucja, jeśli chodzi o technologię szczepień, bo ta technologia mRNA, która no nie jest jakaś taka super nowa, ona już trochę istniała, ale ona w COVIDzie została tak jakby na niesamowitą skalę uruchomiona. Ilość szczepionych ludzi, czy ta produkcja szczepionek została tak no, niesamowicie przygotowana. Chyba nie ma bardziej sprawdzonej częściej wykonywanych szczepień, jaka była w ostatnich tych kilku latach. No i tutaj rzeczywiście to szczepienie co roku powinno nas dotyczyć, chociaż wyszczepialność na COVID w ostatnich poprzednim roku, czy no teraz aktualnym, jest słaba. Ja, słuchajcie, nawet szukałem, bo ja jeszcze się nie zaszczepiłem na COVID, chcę się zaszczepić, ale nie jest to łatwe. Próbuję, szukam apteki, szukam miejsca i muszę powiedzieć, że system, oczywiście on istnieje, można się zalogować, ale no na razie jeszcze mi się nie udało. Nie wiem, czy wam się udało zaszczepić na COVID już?
Nie. Mnie nie, ale wiesz co, mój pracodawca jeden, wiem, że ma szczepienia na COVID i pracownicy szpitala, w którym pracuję, mogą się zaszczepić za darmo. I to jest jakby, trzeba przyznać, że dosyć pozytywne zaskoczenie, że pracodawca, no bo tak powinno być, że de facto no my jako pracownicy systemu powinniśmy mieć tą możliwość, żeby to w miejscu pracy nie musieć tego szukać właśnie, tak jak mówisz.
W ogóle myślę, że pracodawcy mogliby wspierać swoich pracowników.
Prawda?
Ja powiem wam, że jak skończyłem studia w latach tam gdzieś 90., to jedną z moich takich, zawsze to opowiadam, jedną z takich moich dodatkowych prac, takich tak zwanych fuch, żeby gdzieś dorobić, bo były bardzo kiepskie zarobki wówczas, to było szczepienie grupowe w zakładach pracy. Ja zamawiałem szczepionkę w kwietniu w jednej z firm. Kupowałem, nie wiem, 100 czy 200 czy 500 szczepionek. Mm-hmm. Brałem taką turystyczną lodówkę. Dzwonili właściciele dużych firm, takich, wiecie, po 100, po 50 osób. Jechałem i po prostu
taśmowo
kwalifikowałem, szczepiłem. Taśmowo mm-hmm. kwalifikowałem, mm-hmm. szczepiłem.
To byłeś takim prekursorem, wiesz, yep. jak są te firmy, które badania oferują w miejscu pracy, prawda? Tylko, że to szczepienia. I pewnie to taki ciekawy pomysł.
Niosłeś kaganek oświaty.
A to się skończyło. Ale to był taki czas, no takich, wiesz, też pewnie jakichś tam odważnych decyzji i takich światłych decyzji. Jednak Polacy, pewnie nie tylko Polacy, ale w Polsce szczepienia są ciągle niezbyt popularne. Mamy 2025 rok, wiele się dzieje, a szczepienia są na poziomie, populacja jest około 5%, starsi ludzie są tam właśnie 10, może nawet więcej, gdzieś 15%, a zalecenia unijne, jeśli chodzi o grypę, mówią tyle, żeby to było 75%.
Bo jest jeden kraj w Europie,
75%.
Jeden czy dwa, to kojarzy, że chyba.
Szkocja, Irlandia, Szkocja nie jest w Unii już teraz, ale jeszcze tam kiedyś była.
Czyli Wyspy Brytyjskie.
Brytyjczycy, wydaje mi się, że ja nie wiem, czy nie Holandia.
Mamy średnia dużo, jest mamy około 50. Ale to jest tak, że na dziś mogę pójść do apteki i zamówić bez recepty taką szczepionkę, poprosić o szczepienie w aptece, czy muszę mieć
powinieneś móc dostać szczepionkę bez recepty w aptece, która szczepi, która kwalifikuje. Rozumiem. I szczepi. To nie jest jakiś prosty lek przeciwbólowy, który po prostu kupuje się na stacji benzynowej i się go, nie wiem, no gdyby było.
Gdybyś ty mógł tak zdecydować, tak by było. Że na stacjach benzynowych byłoby szczepienie.
Zamiast po 22 szczepienia na przykład, no żeby gdzieś te firmy dały radę.
Świetny pomysł, trzeba to opatentować.
Ja myślę, że dostęp do, no wracam do tej grypy ciągle, ale dostęp do szczepienia na grypę jest duży. Jeżeli ktoś się chce zaszczepić i ma gotowość w głowie, żeby to zrobić, no to myślę, że to jest do zrobienia.
To jest na wyciągnięcie ręki.
Na wyciągnięcie ręki, to trzeba chcieć. Więc to, że się ludzie nie szczepią, to nie jest do końca brak dostępu. Szczepionka jest refundowana. To jest 50% jest refundowana, mimo że cena ta 100% nie jest wysoka. To nie jest kwestia pieniędzy.
To nie jest droga rzecz.
To nie jest droga rzecz.
Chciałbym zapytać też, żebyś, ja właściwie poprosić o to, żebyś wytłumaczył naszym widzom i słuchaczom, na czym polega mechanizm w ogóle działania szczepienia.
Te mechanizmy są różne. Generalnie chodzi o to, żeby pobudzić układ odpornościowy, bądź to do wytwarzania. Tak, to jest taki rodzaj, ta szczepionka, to jest, ona jest różnie robiona. To są albo takie, no nie wiem, nazwijmy to nieaktywne fragmenty cząstek wirusa czy bakterii, ale nieżywe, zupełnie nie powodujące zachorowania te antygeny, czy fragmenty tych wirusów czy bakterii. Są też faktycznie niektóre szczepionki oparte na tak zwanym atenuowanym drobnoustroju, tak, czyli osłabionym. To jest pewna grupa szczepionek, głównie dzieci stosowane, ale akurat grypa nie. Chociaż też są szczepionki na grypę z takim osłabionym wirusem grypy. Ale ona jest mało popularna w Polsce. Czyli chodzi o to, żeby tak jakby pobudzić układ odpornościowy, bądź to w takim mechanizmie produkcji przeciwciał, czyli takiej prostej aktywacji. Mamy te cząstki odpornościowe, przeciwciała, które w przypadku później prawdziwej infekcji nas chronią. Albo ten drugi mechanizm jest bardzo efektywny, który daje taką pamięć na przyszłość, że my tak jakby trochę programujemy te komórki układu odpornościowego do zadziałania w momencie zakażenia. Czyli szczepiąc się dzisiaj, ja jestem gotowy do zachorowania przed za 2 czy za 3 lata. I teraz mój układ odpornościowy, on już wie, jak wyprodukować przeciwciała, jak zareagować w kontakcie z taką szczepionką. Jest na przykład szczepienie przeciwko RSV, czy przeciwko pneumokokom. O, na przykład, to jest dobry przykład.
Co to jest RSV?
RSV to jest jeden z wirusów oddechowych. Wirus syncytialny, taki zbudowany z wielu cząstek. Jeden z wirusów, on jest znany już od wielu lat. On zwykle dotyczył i pojawiał się u małych dzieci i gdzie powodował ciężkie zakażenia, łącznie ze zgonami. Natomiast on również jest dzisiaj łatwiej wykrywany w tych testach combo, które wykonywane są chorych zakażonych, tam gdzie sprawdzamy grypę, COVID-a i właśnie RSV-a. I to jest o tyle ważne, że ten wirus powoduje również bardzo często ciężkie zapalenia płuc, ciężkie hospitalizacje u pacjentów z problemami kardiologicznymi, z pacjentami oddechowymi. No dzisiaj wystarczy się no tylko znowu zaszczepić, żeby zmniejszyć ryzyko hospitalizacji, ryzyko zgonu. Śmiertelność na przykład w RSV u osób starszych jest na poziomie 7-10%. To jest bardzo dużo. Ci chorzy trafiają do szpitali, wymagają intensywnej terapii, intensywnego działania, tlenoterapii. Też zobaczcie Państwo, że dzisiaj to nie jest tak, że nasi rodzice w osobnej przestrzeni, nasze dzieci w osobnej przestrzeni, my też jeszcze w kolejnej, w trzeciej bańce, my się mieszamy, nasze dzieci chorują w przedszkolu czy w szkole podstawowej. Typowym działaniem jest przewiezienie chorych dzieci do dziadków, więc trzeba tutaj no, bardzo przewidywać i chronić i szczepić właśnie.
No bo my mówimy o szczepieniach w kontekście infekcji. Patrząc na to, co te szczepienia nam mogą przynieść jeszcze dodatkowego, bo powiedzieliśmy, że to jest redukcja ryzyka kardiologicznego.
I pulmonologicznego.
I pulmonologicznego oczywiście. No ale też mamy dane, że no, takim jednym z problemów, jeśli chodzi o długie życie, no to są choroby neurodegeneracyjne. I tu również mamy bardzo ciekawe wyniki, jeśli chodzi o rolę szczepień, bo rozmawialiśmy pierwszy ostatnio na ten temat.
Tak. Ja nie wiem, czy to nie jest taki temat, który trzeba bardzo teraz uwypuklać, bo ludzie się być może mniej boją zawału czy zapalenia płuc, ale boją się bycia takim zdegradowanym neurologicznie człowiekiem.
Zwłaszcza tak? Wy lekarze się tego boicie.
Wiecie,
naprawdę słyszę znaczy, też
ja któryś. Ja może wytłumaczę, no bo to chodzi o to, że mamy badania, które pokazują, że no właśnie szczepienie przeciwko RSV, o którym mówiliśmy, szczepienie przeciwko półpaścowi. Ukazały się publikacje w Nature, drugie NPJ Vaccines, pokazujące, że to są dwa szczepienia, które zmniejszają ryzyko demencji, czyli właśnie tego i choroby Alzheimera, ale też demencji, u podłoża której leżą choroby naczyniowe. No i to są, ja powiem Ci, że jak ja to zobaczyłem, tą publikację, i zobaczyłem, jakie to są wyniki, no to porównanie tej szczepionki RSV, o której wspomniałeś, no to jest redukcja ryzyka o 29% ryzyka demencji. Jeśli zaszczepimy się jednocześnie na półpasiec i RSV, to słuchajcie, jest 37% redukcji. Czyli to jest...
To jest konkret, słuchajcie. To jest konkret.
Ta pierwsza publikacja z Nature z zeszłego roku, no bo oni tam zrobili też... Bo my mieliśmy do tej pory... Bo były przecież sygnały, że i szczepienie przeciwko grypie, i krztuścowi zmniejsza ryzyko demencji, ale to były to badania retrospektywne, obserwacyjne, czyli powiedzmy metodologicznie były słabe. Natomiast tutaj mamy w zeszłym roku po raz pierwszy się ukazały takie publikacje w Nature, gdzie można powiedzieć, że to był taki naturalny eksperyment, bo w Stanach pojawiła się nowa generacja szczepionek. Zmieniono jedną, tą starszą, na tą nowszą i okazało się, że to jest prawie 20% zmniejszone ryzyko demencji pomiędzy jedną typem szczepionki a drugiej. Mhm. W Walii zrobiono też długoterminowy eksperyment i podobne wyniki uzyskano, czyli 20% redukcję ryzyka. To mi pokazuje, że my na szczepienia nie powinniśmy patrzeć tylko przez pryzmat redukcji ryzyka infekcji. Powinniśmy o tym zapomnieć trochę, tylko właśnie to nam ukazuje, że szczepienia to jest zupełnie, mimo że to jest de facto no, stare sposób radzenia sobie z problemem dotyczącym historii ludzkości, czyli infekcjami, ale to jest tak naprawdę być może jeden z możliwości radzenia sobie z tymi nowymi problemami cywilizacyjnymi, czyli zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym, zwiększonym ryzykiem chorób neurodegeneracyjnych. No wreszcie jak popatrzymy sobie, w jakim kierunku onkologia się rozwija, no przecież w onkologii no też mamy przecież szczepienia przeciwko HPV, to nie jest nic innego jak prewencja onkologiczna. To słuchajcie, absolutnie zawsze trzeba tak na to patrzeć inaczej. No, szczepienia przeciwko wirusowi wątroby tak, typu B, mhm, no to też jest prewencja tak naprawdę nowotworów wątroby.
I to też jest walka o długowieczność po prostu.
Wiecie, i to jakby patrzę trochę tak, zajmując się tym tematem, właśnie szukam, trochę staram się odwrócić drugą stronę, trzecią stronę medalu znaleźć, a propos audycji, z której się
wywodzisz. Tak.
No to właśnie znaleźć coś takiego, co mi pokazuje, aha, zobaczcie, jak ja miałbym teraz się zastanawiać, po co ja się szczepię, to z jednej strony to mi się przypomina ten mój pacjent kardiologiczny, o którym wspomniałem, ale jakbym w tym momencie miał się zastanowić, a co właściwie, jaką dla mnie osobiście to ma największą wartość, no to długoterminowo prewencja zdecydowanie demencji.
Czyli już powiększamy ten zbiór takich szczepionek. Była mowa o grypie, o krztuścu, teraz jest RSV i półpasiec. Dobrze,
no,
rozumiem?
No mamy jeszcze...
Ale warto, tak panowie? Warto. Zdecydowanie. Co roku też na półpaśce i na RSV?
Nie. Półpasiec to jest w takiej formule 0-6 miesięcy i to jest jakby jednorazowe szczepienie. Aha. Ale też pamiętajmy, że to jest szczepienie na chorobę czy na wirus, który się chorowało w dzieciństwie. Myślę, że każdy z nas na ospę wieczną chorował. I pewnie z tego powodu tak trochę ten półpasiec nie jest taki popularny. Może też pewnie lekarze mogliby trochę być może bardziej o tym mówić. Szczepienie przeciwko półpaścowi jest na pewno w zaleceniach u chorych oddechowych z kolei. U chorych na POHP, w astmie również warto, żeby ci pacjenci byli zaszczepieni. To jest taki wirus o takim linku neurologicznym. Więc myślę, że być może to też będzie powodowało, że
zapobiega chorobom neurodegeneracyjnym.
Jest kilka tłumaczeń. Wytłumaczeniem jest też tam, że ta substancja adiuwantowa, w tym, czyli taka ta wspomagająca odpowiedź układu odpornościowego, no bo to jest z jednej strony szczepienie, a z drugiej strony ta substancja wspomagająca jest ta taka sama dla szczepiące dla RSV, bo trochę zacząłem zgłębiać ten temat, no bo to jest, wiesz, super pytanie takie z punktu widzenia poznawczego, naukowego. To i w szczepionce na wirus półpaśca i na RSV jest ta sama substancja adiuwantowa. Być może to jest jedna z hipotez. Oczywiście to, co ty mówisz, że to też jest wirus, który lubi, mówimy, że to jest taki latentny wirus, który się umiejscawia w układzie nerwowym. No i na przykład jak osoba ma, tu chciałem ci zadać pytanie, no bo to pewnie jest sens doszczepiać osoby w wieku podeszłym, gdzie nawet jak przebyły dawno temu tą infekcję wirusem,
to nasza odporność już jest osłabiona. Ta odpowiedź już nie będzie wystarczająco duża, żeby zapobiec jakby tej aktywacji wirusa ospy.
Tak jest. Dochodzi do reaktywacji tego, prawda, że osoby, które miały tam wirus ospy wieczny półpaśca, nagle mają te bóle, bo to, wiesz, to jest koszmarna infekcja, no bo to ona się umiejscawia w nerwach najczęściej międzyżebrowych i to jest koszmarne dolegliwości bólowe. No można, ja miałem, słuchajcie, reaktywację kilka lat temu.
Półpaśca. Czyli wiesz, o czym mówisz.
Ale ze względu na przetrenowanie. Byłem przetrenowany, miałem jakiś okres treningowy bardzo mocny. No i gdzieś jakoś doszło do reaktywacji tego wirusa. Też miałem ekspozycję na wirusa, bo pamiętam, że ktoś mi pokazał pacjenta z dziecko. Pamiętałem ze studiów, że tak wygląda, tak te zmiany skórne. I mówię, że to jest infekcja wirusowa.
Półpasiec bardzo pogarsza jakość życia. Generuje bardzo silne dolegliwości bólowe, które trwają czasami całe życie. To nie jest ból trwający tydzień, miesiąc czy pół roku. Tylko
miałem szczęście, że miałem miesiąc, czułem tak, jakby mnie ktoś, słuchaj, zacząłem sobie zadawać pytanie, czy nie miałem jakiegoś upadku, wypadku. No bo to było tak, jakby mnie ktoś wziął i mnie, wiesz, po prostu jak w killerze.
Kijem zajechał, tak?
Jak killerze, że mnie ktoś chyba kijem, tak wstałem. No i kurczę, ktoś mnie chyba kijem zajechał.
No, pamiętam scenę, świetna.
Tak.
Czyli co, panowie, czyli na półpaśca też, tak? Rozumiem,
półpaśca to się też. Szczepić. Półpaśca też.
Rozumiem, że na półpaśca raz się szczepimy. To nie jest tak, że wracamy do tego szczepienia.
Tak, na dzisiaj jest to...
A jakby, RSV?
RSV też.
Też jednorazowo, tak?
To są nowe szczepionki. Zakładamy, że to jest szczepienie jednorazowe. Co nie znaczy, że nie wiem, być może trzeba będzie go powtórzyć za 5 lat albo za 10.
Ale na pewno nie co roku.
Ale na pewno nie co roku. Nie, zdecydowanie nie.
Wiecie, już tak wracając do tej onkologii, no my w onkologii teraz poszukujemy szczepionek właśnie. Wykorzystujemy tę wiedzę o układzie immunologicznym. Znowu już wracamy do Nagrody Nobla, która została przyznana niedawno w tym temacie. No przecież mamy i w takich nowotworach, które jak czerniak, niedrobnokomórkowy rak skóry, to mamy, przecież wykorzystujemy szczepionki. Oczywiście to nie jest tak, że szczepionka ma na celu cudowne uzdrowienie, ale u części pacjentów, u których wyczerpaliśmy metody leczenia, stosujemy szczepienia, żeby potencjalnie im wydłużyć życie. No przecież przykładem jest BCG, prawda? Czyli historia...
O czym teraz mówisz? Co to jest BCG?
To jest podawanie szczepionki u chorych z rakiem pęcherza moczowego.
Tak jest, ale wytłumacz, co to jest BCG, bo...
Reszta towarzystwa nie musi wiedzieć. Tym ja.
To są prądki niegruźlicze.
Niegruźlicze, tak? Dokładnie. To są prądki niegruźlicze, które stymulują ci układ odpornościowy u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego. Podaje się w takich specjalnych wlewkach. do pęcherza moczowego i one aktywują układ odpornościowy i jest to forma leczenia, która jest ciągle stosowana.
Przeciekawe.
W Polsce jest fabryka, która produkuje BCG i produkuje to na cały świat, bo fabryk produkujących BCG na świecie są chyba 2 czy 3 z tego, co kojarzę. Jedna znajduje się w Polsce, także to są, wiecie, no, z historii medycyny wyszliśmy, trudno chyba BCG nazwać nowoczesną onkologią, bo już są pewnie lepsze metody leczenia, ale to jest tak, jakby można powiedzieć, że wskazało kierunek, że również szczepienia mogą być wykorzystywane w onkologii. Czyli mamy, słuchajcie, i kardiologię. Poszukiwałem jedynie chorób metabolicznych. Są badania na zwierzętach przeciwko tym hormonom, chociażby grelinie, czyli hormonowi, który pobudza ośrodek głodu jako leczenie otyłości. No, ale to na razie poza wczesnymi fazami pierwszej fazie badań, wczesnej drugiej fazie badań klinicznych, te szczepienia jeszcze nie weszły do jakby szerokiego użycia u ludzi. Ale widać, że ten układ odpornościowy no, jest takim linkiem, który spina wiele elementów medycyny długowieczności.
Myślę, że dzisiaj, jeśli chodzi o te szczepionki takie onkologiczne, to chyba wróćmy do HPV, bo że to jest genialny pomysł na zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusem brodawczaka nie tylko u kobiet, czy u dziewczynek na początek, ale również u facetów, u mężczyzn, że jakby ja swojego syna zaszczepiłem.
Ja swojego też.
Ale to jest, wiecie, to jest leczenie populacyjne.
Tak,
prawda? My mówimy o takim zdrowiu populacyjnym. Mhm. Pewnie zobaczcie, że z jednej strony szczepienia to są zdrowie populacyjne, ale z drugiej strony szczepienia to też jest jakby, jeśli już ktoś nie ma poczucia tego genu społecznego, nie ma rozwiniętego, no to nawet chociażby z tego egocentrycznego podejścia do dbania o własne zdrowie warto się zaszczepić, no po to, żeby uniknąć chociażby tej demencji.
Piotrze, na zakończenie, jaka jest przyszłość szczepionek? Czy możemy sobie wyobrazić takie szczepionki spersonalizowane, dopasowane, nie wiem, do mikrobiomu, do genetyki, do aktualnego wieku epigenetycznego?
Ja myślę, że tak. Możemy sobie wyobrazić, że zaprogramujemy sobie, czy wydrukujemy w wirtualnej drukarce szczepień szczepionkę dla 54-latka z nadwagą czy z otyłością, ale bez nadciśnienia, który gdzieś w rodzinie ma jakiś zestaw chorób, które być może wpływają mniej lub bardziej na to, co się może pojawić w przyszłości. Ja jestem pewien, że idziemy też trochę jak w leczeniu nowotworów. Dzisiaj przed leczenie raka płuca to jest poszukiwanie nie tylko tego wzorca histologicznego, czyli takiego komórkowego, że to jest, nie wiem, rak, nie wiem, drobnokomórkowy czy niedrobno, nie ma znaczenia, ale również szukamy takiego genetycznego wzorca tego nowotworu. I dzisiaj leczenie jest dostosowane do takiego, no właśnie tego genetycznego wzorca. Myślę, że tak samo będzie ze szczepionkami.
No i ze szczepionkami, ja ci powiem, jak jest w onkologii. Teraz te najnowsze typy szczepionek są takie, że komórka nowotworowa, no dlatego tak trudno jest ją wyleczyć, bo ona się zmienia, prawda? Ona się cały czas zmienia i buduje coraz sprawniejsze systemy obronne przed układem odpornościowym, a te nowoczesne te szczepionki, które są teraz w fazie badań i planowania, w fazie testów na zwierzętach, te szczepionki, można powiedzieć, że one się uczą, bo jak podając tą szczepionkę, ona się uczy, czy też uczy układ odpornościowy odpowiadać na coraz to nowe antygeny. Czyli można powiedzieć, że to jest taki wyścig zbrojeń, że komórka nowotworowa prezentuje jedno białko, ten szczepionka stymuluje układ odpornościowy, żeby zwalczało tylko te komórki, które prezentują dany antygen, czyli dane białko. Jak nowotwór się wymknie z tej kontroli, czyli pokaże inny antygen, to ta szczepionka potencjalnie jest w stanie się kolejnego antygenu nauczyć. To są jakby, wiesz, rozwój wiedzy jest absolutnie, jak ja to zacząłem się temu przeglądać, to widzę, że to my wchodzimy tak jak trochę w dopingu, prawda? Że ścigamy się z tymi komórkami nowotworowymi, żeby wymyślać coraz to lepsze szczepionki. Ja myślę, że to jest jakiś kierunek rozwoju, jeśli chodzi o onkologię.
Też zobacz, to co mamy już dzisiaj, może ja to trochę też spłaszczam, ale jeżeli wczoraj wykryłem antygen i wiem, na co powinienem zadziałać szczepionką, to dzisiaj ta moja fabryka jest w stanie przygotować tą szczepionkę, żebym ją jutro już dostał. Trochę tak jak było w COVID-zie, żebyśmy mogli bardzo szybko podać odpowiedni taki ten zapis tego RNA po to, żeby na szybko wyprodukować odpowiednie białka, które zareagują. Także to jest niesamowite, że my możemy się tak jakby trochę przeprogramować w ciągu, no nie wiem, 24 godzin.
Ja myślę, że nawet szybciej, bo pamiętajcie o tym, że 6 lat temu nie mieliśmy tak mocno rozwiniętej sztucznej inteligencji. Ona była oczywiście, ale nie była tak, to przecież teraz każde dobre laboratorium ma dział tak zwany dry lab, czyli suche laboratorium, czyli de facto komputery, które są super mocne. No jeszcze teraz, jeśli dojdą do tego te komputery kwantowe, no to za chwilę będziemy rzeczywiście w stanie wymyślić czy też komputer na podstawie tej wiedzy, która jest dostępna, będzie w stanie zaplanować zupełnie spersonalizowane szczepionki na konkretne podtypy nowotworów, być może nawet spersonalizować szczepionkę. Oczywiście to kwestia spadku ceny technologii, żeby u osoby, która ma bardzo wysublimowany rodzaj nowotworu, rzadki, indywidualny, z jakimś profilem genetycznym, będzie w stanie zaprogramować szczepionkę taką, żeby dodać personalnie. Będzie to pewnie kosztować bardzo dużo pieniędzy.
Na początku.
Na początku.
Myślałem, że jestem pomysłowy, ale widzę, że nie.
Panowie profesorowie, to była kapitalna podróż po świecie szczepień. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Nie tylko ja się dowiedziałem mnóstwa dzisiaj od was. Szczepienia i długowieczność już wiemy, że bardzo ściśle się ze sobą wiążą. I tyle. Bardzo dziękujemy.
Marek Pustuła.
Krzysztof Łoniewski.
Piotr Korczeński.
Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu W stronę długowieczności.
Na podcast W stronę długowieczności zapraszają profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski.